Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz, Tuka i Bertie, sezon drugi.
To jest serial, który my uwielbiamy. Bardzo byłyśmy szczęśliwe, kiedy wylądował jego pierwszy sezon na Netflixie. Netflix postanowił dać serial Lisie Hanawalt, która jest jedną z współpracownic Rafaela Bopłaksberga, czyli twórcę Bojack Horsemana. My Bojacka bardzo lubimy. Wielokrotnie mówiłyśmy o tym, jaki to jest fantastyczny serial, głównie ja.
Jesteś ultraską Bojack Horsemana, tak, zdecydowanie tak.
I kiedy dowiedziałyśmy się, że rysowniczka, która odpowiada za wizję, wygląd bohaterów i w ogóle świata, w którym żyje Bojack Horseman, robi swój własny serial i do tego będzie to dziewczyński serial, to byłyśmy bardzo podekscytowane i nasze oczekiwania się nie zawiodły.
Pierwszy sezon był znakomity. Nawet odeślemy was do naszego tekstu na Krytyce Politycznej, na stronie Krytyki Politycznej zrobiłyśmy recenzję tego serialu, zrobiłyśmy recenzję tutaj i odnosiłyśmy się do tego serialu 5000 razy po prostu w tych naszych podcastach.
I płakałyśmy rzewnymi łzami, kiedy okazało się, że Netflix już nie wyprodukuje drugiej serii, w ogóle porzuca projekt Tuka i Bertie. Było nam z tego powodu bardzo przykro, ale na szczęście rok zajęły negocjacje i rozmowy pomiędzy Netflixem i Adult Swim, czyli taką firmą odpowiadającą za tworzenie różnych innych filmów animowanych, no bo właśnie Tuka i Bertie jest animacją. No i się udało. I dzisiaj możemy oglądać znowu Tuka i Bertie sezon drugi.
Na HBO Max, a jak wyszedł ten drugi sezon, o tym już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
Trochę jest tak, że idea animowanego serialu dla dorosłych zawsze jednak była taką męską ideą.
Simpsonowie na przykład.
South Park, Family Guy.
Nawet w Polsce Władcy Much.
Rick i Morty. To zawsze były takie seriale, które stawiały jednak w centrum mężczyzn, chłopców, które były bardziej właśnie skoncentrowane na tej męskiej energii, męskich tematach. I
nawet Bojack Horseman też ma głównych bohaterów, głównie mężczyzn, mimo ciekawych bohaterek kobiecych.
Oczywiście. I to, że udało się stworzyć coś takiego jak Tuka i Bertie, to jest naprawdę przełom.
To jest też w tym klimacie animacji dla dorosłych. To znaczy, to jest animacja w pewien sposób po bandzie. To nie jest dziewczyńska animacja, w sensie grzeczna animacja, w której to jest, świat jest uładzony, a bohaterki grzeczne, miłe i bez żadnych problemów.
To nie jest Seks w Wielkim Mieście, to nie jest po prostu show o kolejnej grupie przyjaciółek, które zakochują się, rozstają i głównie gadają o facetach.
To jest serial, w którym mamy kryzys zdrowia psychicznego, trudne związki, traumy, otwartą seksualność, fantazje, masturbacje, wibratory. Pomóż mi jeszcze. Co tam jeszcze mamy? Problemy finansowe.
W nowej, kolejnej odsłonie jest o cancel culture, jest o toksycznych związkach, o utracie relacji w naszym życiu, o dorastaniu również, o przechodzeniu do jakiegoś kolejnego etapu swojego życia. O tym wszystkim też jest Tuka i Bertie, pozostając przy tym taką beztroską komedią dosyć.
Tak, jeszcze jest gentryfikacja.
Tak, tak. W ogóle mamy bardzo dużo wątków, o których dzisiaj będziemy rozmawiały. To rzadko chyba bywa tak, że jak mamy drugi sezon jakiegoś serialu, to on dorzuca jakieś wątki do debaty. Raczej eksploruje te stare, podążając dalej fabułą. A tutaj widać, że ten serial i że Lisa Hanawalt, która jest jego twórczynią, się cały czas rozwija. I też jak oglądając ten drugi sezon, miałam poczucie, że się zmieniła. Że ten serial trochę odzwierciedla inną osobowość. Ona zresztą bardzo często w wywiadach mówi, że Tuka i Bertie to trochę jest ona. Ona się tam zawiera w tych dwóch ptakach, bo bohaterkami są zwierzęta.
Zantropomorfizowane ptaki, to znaczy mają ciała ludzkie, a głowy ptaków. Tuka i Bertie są przyjaciółkami, Tuka jest grzeczna, miła, wycofana i taka bardzo spokojna, a Bertie jest taką głośną, ekspresyjną i ekspansywną dresiarą.
To jest taki duet postawiony na przeciwnościach. introwertyczka i ekstrawertyczka, osoba, która twardo stąpa po ziemi, która jest marzycielką, która łatwo ryzykuje, łatwo podejmuje ryzyka i ta, która raczej jest zachowawcza w swoim życiu. I to jest taki standardowy duet. No kurczę, wszystkie seriale detektywistyczne na tym polegają, że mamy takie przeciwne duety charakterologiczne, ale fajnie, że tutaj są dwie kobiety i że one są właśnie w związku przyjacielskim. To znaczy, to właśnie przyjaźń postawiona jest w centrum tej opowieści.
Tak, mamy też stałego partnera Bertie, Spekla, ale Spekl jest gdzieś dalej na tym obrazie i krajobrazie. No i to jest też bardzo ciekawe, że, bo to jest serial o przyjaźni przede wszystkim i o tym, o tej bliskiej relacji, jaką jest przyjaźń. I one są właściwie dla siebie taką rodziną z wyboru. Wiesz, ja w ten drugi sezon długo wchodziłam. To znaczy koło tam po drugim odcinku napisałam ci, o rety, cały odcinek audycji mamy zrobić tylko o tym serialu. No nie uda mi się, nie uda nam się, po prostu przy drugim mam już dość. Ale myślę, że po prostu to jest taka formuła, w którą trzeba wejść, nawet jak się ją zna, to trzeba sobie ją przypomnieć. Bo przy 8 odcinku już się zaczęłam martwić, że jest ich tylko 10.
Już się zbliża koniec. Bo to może powiedzmy trochę o tym świecie przedstawionym, bo jak ty mówisz, że trudno się w to wchodzi, to chyba chodzi o ten format i o formułę. Mamy serial komediowy, 20-kilkuminutowe odcinki, animacja, w której nie ma ludzi. Właśnie są zwierzęta, o których ty mówiłaś, ale to nie są tylko ptaki, to są różne zwierzęta. Całość dzieje się w fikcyjnym Birdtown i są rośliny, które są moimi oczywiście ulubionymi bohaterami, bo jestem rośliniarą i hoduję dużo roślin doniczkowych. I rośliny są w tym serialu takim synonimem, alternatywą do genzetów, czyli takich młodzieży, która jest fajna, która jest cool i która dla tych ptaków jest takim punktem odniesienia, że oni są młodsi, one są młodsze, one są fajniejsze, mają fajne tatuaże, super się ubierają i za każdym razem, kiedy one się pojawiają, to nam jest taka sugestia, że no, Tuka i Bertie to już są te po 30.
Tak, bo to jest wyraźne, że Tuka i Bertie to są milenialki, tak jak Liza Hanawalt i tak jak my. A właśnie te genzety są też takie cool w tym sensie, że one nie dają sobie w kaszę dmuchać, one nie pozwalają jakimś facetom się obłapywać, one nie pozwalają, żeby ktoś ich traktował z góry tylko dlatego, że są kobietami. One są takim symbolem tego, dokąd zmierza przyszłość, że ta przyszłość dla kobiet i dziewczyn będzie równiejsza, one są bardziej pyskate. To jest, no myślę, że bardzo wspólne dla obserwowania tych młodszych pokoleń, tego jak właśnie na przykład spuścizna mitu zmieniła to pokolenie.
Klimat w ogóle, w którym one dorastały, bo Tuka i Bertie dorastały trochę w innym nastroju, to znaczy były albo tak jak Tuka, jej mama zmarła przedwcześnie, ona wychowała się w gromadzie rodzeństwa, miała problem alkoholowy, nie radziła sobie z taką dużą odpowiedzialnością i dużą dorosłością, która natychmiast na nią spłynęła jeszcze jako dziecko.
No ona jest uzależniona od alkoholu, ona jest alkoholiczką i kwestia jej trzeźwienia jest ważną kwestią z pierwszego sezonu.
A z kolei Bertie jest z dobrego domu, ma rodziców, którzy ją wspierają, którzy jakoś gdzieś są w jej orbicie, no ale również jakby ma przeżycia traumatyczne, które zresztą wychodzą pod koniec pierwszego sezonu, związane z seksualnością, związane z molestowaniem seksualnym i to wszystko kładzie się cieniem na jej rzeczywistości, kiedy ona właśnie już jako dorosła kobieta jest molestowana przez swojego szefa, przez szefa cukierni, w której pracuje i właściwie wokół tego kręci się cały pierwszy sezon, czyli tak jak powiedziałaś, mitu, przemoc seksualna, no i wsparcie tych bliskich osób, które gdzieś tam ciągle w orbicie są.
Ja jeszcze dodam, że w pierwszym sezonie ważną taką kwestią jest poszukiwanie swojej drogi życiowej w różnych aspektach. Od zawodowej, bo Bertie pracuje w wielkim wydawnictwie.
Condé Nast, bardzo to jest tak. Śmieszna gra słów.
I jest też, ale jest zafascynowana pieczeniem. Ona kocha piec, ona chce w ogóle się tym zajmować. Sprzedaje w drugim sezonie chyłkiem na nielegalu różne ciastka w swojej organizacji. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest Tuka, która nie ma pracy. która tak przez życie trochę przepływa, jeżeli chodzi o karierę zawodową. Ona czasami jest nieważna, czasami staje się ważna, to jest nie do końca powiedziane. Więc też kwestia seksualności, tutaj mamy jeden stały związek, a Tuka eksploruje sferę seksualną, też ma relacje seksualne z przedstawicielami wielu płci, więc to jest też ta dychotomia między nimi.
I to wszystko cały czas chcę powtarzać, że dzieje się w takim dość zabawnym sosie, absurdalnym, pełnym różnych dziwnych wydarzeń i poczucie humoru często właśnie maskuje te wszystkie poważne problemy, które leżą tuż pod powierzchnią i gdzie jest naprawdę mrocznie.
Przykład szybki, żeby pokazać, jak absurdalne jest to poczucie humoru. Z jakiegoś powodu wibrator Tuki ląduje w morzu i rozmnaża się z jedną z ryb i później są takie w różnych momentach tego serialu takie małe rybki wibratorki.
No i słynna piosenka o Love Bugs, również fantastyczna.
O szachłonowych. A teraz czas na skrót informacji Radio Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale. Złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiamy o serialu Tuka i Bertie, bo wrócił. Można wreszcie obejrzeć w Polsce drugi sezon tego serialu. To jest zabawna sytuacja, kiedy mówimy o serialu, którego pierwszy sezon jest na Netflixie, a drugi sezon jest na HBO Max. Wykończą nas te platformy.
Ale na szczęście macie nas, my jesteśmy waszymi przewodniczkami i nie pozwolimy wam zginąć i zagubić się w tych meandrach. Ale też, wiesz, to, za co ja cenię serial Tuka i Bertie, to jest tak, że wszystkim się dostaje po równo.
To znaczy?
To znaczy jak pracodawcom, pracownikom, pracowniczkom, terapeutom, terapeutkom. To jest bardzo ciekawy wątek, jak Bertie szuka swojej terapeutki, swojego terapeuty w tym sezonie i ląduje u różnych dziwnych ludzi, którzy robią różne dziwne rzeczy. I mam wrażenie, że Lisa Hanawalt do każdej z tych postaci albo jakichś takich archetypów podchodzi z ogromnym dystansem.
To jest świetny wątek z tymi terapeutami, terapeutkami, bo bardzo mi się podoba ta diagnoza, która za tym stoi. Znaczy, nie żyjemy już w czasach, w których trzeba było normalizować czy oswajać temat tego, że się chodzi do terapeuty, że było to czymś wstydliwym albo czymś trudnym, albo automatycznie było tak negatywnie rozumiane jako to, że jesteś osobą, która jest chora psychicznie i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie już to jest na tyle upowszechnione, że możemy śmiać się z tego, że terapia przez wiele osób jest utożsamiana z tym, że no po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki. Masz jakiś problem, idziesz do terapeuty, terapeuta go rozwiązuje, wszystko jest wspaniale, dalej możesz żyć swoim życiem.
Myślę, że to jest bardzo kwestia bańki Lisy Hanawalt i naszej, bo jednak myślę, że na przykład w Polsce to jest wciąż duży problem, wciąż ludzie bardzo się wstydzą tego, że chodzą do terapeuty w wielu środowiskach.
No oczywiście mam do czynienia z amerykańskim serialem, który na przykład porusza temat cancel culture, która też jest dosyć bańkowa, ale jakby umówmy się, że osoby, które nie wiem, oglądają seriale, docierają do takich seriali jak chociażby właśnie Tuka i Bertie, to rozumieją te tropy.
To jest bardzo ciekawe też, jak jest pokazane, bo ta wizualna strona jest niezwykle ważna. To znaczy w pierwszym sezonie Bertie, kiedy chyba, nie pamiętam, czy to właśnie pracodawca ją, ten piekarz, dotknął jej piersi, czy jeden z kolegów, już nie pamiętam, ale chodziło o molestujący aspekt, to ta pierś uciekła i zaczęła żyć własnym życiem. Więc takie wizualne kwestie są ważne. W tym sezonie bardzo mi się podobało obrazowe pokazywanie, że podczas terapii odpadają różne części ciała i trzeba je przyczepiać na nowo. Że człowiek się trochę rozpada, ale zaraz może zostać poskładany na nowo tak, żeby mu było lepiej w życiu i wygodniej.
Kiedy ona się zaczyna źle czuć, to wtedy ta ręka zaczyna odpadać, bo to jest najczęściej ręka. I to jest związane z tym, czytałam wywiad z Lisą Hanawalt, która mówiła, że ona bardzo często ma koszmary o tym, że odpadają jej różne części ciała, więc postanowiła właśnie w ten sposób to zobrazować.
Arteterapia. Można by powiedzieć, w tym serialu sobie zrobiła, ale też pokazane jest to, jak, że terapeuci są też ludźmi i że trzeba szukać dobrego terapeuty, a nie przychodzić do pierwszej osoby i na przykład się poddawać, jak pierwsza osoba nam nie pomaga, albo nie odpowiada, albo coś jest nie tak w tym procesie. To jest dla mnie z mojej perspektywy naprawdę ważne.
Ten temat terapii też powraca, kiedy Bertie odwiedza swoich rodziców na święto trupa, czyli na takie ptasie Halloween w tym świecie.
Albo święto zmarłych.
W tym świecie tak to funkcjonuje. Ono też jest trochę związane ze świętem dziękczynienia. Jest taki miks różnych tropów kulturowych i tego, jak Amerykanie w ogóle świętują, jakie są konteksty tych świętowań. Wszystko jest jakby upchnięte w tym święcie trupa, wtedy, kiedy się odwiedza rodzinę. No i te wizyty u rodziny też przebiegają w obu przypadkach tragicznie. To znaczy i Tuka kończy z jakąś dziką awanturą ze swoją siostrą i Bertie też kończy z tym, że rodzice jej nie rozumieją, nie wiedzą, po co ona poszła na tę terapię. I
przecież jesteś normalna, odpowiada ojciec.
I też jakby nie odpowiadają na te zarzuty, które są wobec nich formułowane przez Tukę, przez Bertie.
Tak, ale ta wersja rodziny Tuki jest ciekawsza, bo jest też tam pokazane, jak można poradzić sobie z różnymi trudnościami w rodzinie, jeżeli ma się jakąś osobę po drugiej stronie, z którą można na ten temat rozmawiać. W ogóle Tuka jest taką postacią, która jest wiecznie uśmiechnięta, a za tym uśmiechem jest dużo takiego smutku i trudności. Też jest taka scena, w której jak Tuka źle się czuje albo coś dręczą jakieś nieprzyjemne myśli, to ona je zapisuje na kubeczku i stawia za sedesem.
I w ten sposób w pewnym momencie, kiedy jest finał całego odcinka i dzieje się pewna katastrofa, to nagle te kubeczki wypływają za tego sedesu i nagle się okazuje, że te takie tłumione gdzieś myśli, tłumione problemy ją dopadają. To jest też ciekawy, fajny zabieg, który mi się podobał. I to, że ten serial, ten drugi sezon w ogóle jest trochę, jeśli chodzi o samą relację Tuki i Bertie, takim odwróceniem o 180 stopni tego, co się działo wcześniej. Bo poznałyśmy je w momencie, w której Bertie przeprowadza się do swojego chłopaka, porzuca jakby swoją najlepszą przyjaciółkę, ale tylko piętro wyżej się przeprowadza. W pewnym sensie kończąc ten etap, kiedy się jest osobą jeszcze przed związkiem, kiedy się szuka swojej drogi, kiedy się jeszcze nie jest ustatkowanym. I ten pierwszy sezon, o ile był właśnie mocno tej przyjaźni, o tym jak można się wspierać, jak pomagać sobie właśnie w tych trudnych momentach, jak też się zdobywa zaufanie, jak się je testuje, tak drugi sezon jest trochę o tym, że jak już trochę dorastamy i trochę nasze życie się zmienia, staje się bardziej, nie wiem, ustatkowane, uporządkowane, czy po prostu inne, to nagle pewne osoby zaczynają nam w tym życiu przeszkadzać, utrudniać. Nagle się okazuje, że może nie są tak bardzo wspierające i raczej są bardziej problematyczne niż pomagające.
Wiesz, a dla mnie to była taka opowieść o tym, że one o tym ze sobą szczerze nie porozmawiały, bo to jest też taki wątek, że każda z nich zastanawia się, czego potrzebuje druga i próbuje się dopasować, zamiast tak jasno powiedzieć, okej, ja potrzebuję tego, tego i tego, a ja tego, tego i tego, tu mi daj przestrzeń, a tutaj nie, tu za tobą tęsknię, a tu potrzebuję spędzić czas z kimś innym. I z tego rosną te problemy tak naprawdę między nimi, które są wciąż bardzo słabo wypowiedziane. Poruszający też jest wątek tego, że Tuka się zakochuje, wchodzi w relację z pielęgniarką.
Z Mewą, która mieszka w Latarni Morskiej.
Tak, z pigułą nawet, bo tak się określa ta bohaterka, Kara. I to jest taka relacja, która jest trudna dla niej, w tym sensie, że Tuka po prostu zmienia się przy tej drugiej osobie i traci część swojej osobowości. I teraz jest pytanie, co robi osoba z otoczenia. Bardzo to ciekawy jest dla mnie wątek. Zmieniania się, kompromisów i takiego pochłaniania jednej osoby przez drugą.
To jest też fascynujące, bo Tuka do tej pory była taką tą silniejszą osobowością, którą nam się całkiem wydawało cały czas, że on to ona przewodzi, to ona tutaj podpiera, a Bertie raczej ma ciągłe kryzysy, jest tą osobą, której trzeba pomagać. A patrząc na to z perspektywy tego drugiego sezonu, można zobaczyć, że jest trochę inaczej, że to Tuka z jednej relacji, w której się podporządkowywała, w której dawała bardzo wiele, w której to ona jakby była zawsze dla tej drugiej osoby, wpada w dokładnie ten sam schemat przy drugiej relacji, tylko już miłosnej. I no i to się jakoś tak smutno kończy, albo smutno idzie, bo finał jest taki, że że nie wiemy, czy ta relacja przetrwała, czy nie. Jeszcze.
Nie wiemy, ale może dowiemy się w kolejnym sezonie.
Będzie. Hurra. Bardzo się cieszymy.
Tak, zdecydowanie tak. Ja jeszcze raz chciałam powtórzyć, że to jest serial, któremu trzeba dać kilka odcinków, żeby wejść w tę historię i narrację. Ja nawet po takiej przerwie potrzebowałam tych kilku odcinków, żeby wrócić do tego sposobu opowiadania. Podobnie miałam z BoJack Horsemanem, tym nie można powiedzieć latami, naprawdę latami namawiałeś, żebym obejrzała BoJack Horsemana. Ja oglądałam dwa pierwsze odcinki, myślałam sobie, łe, piekutowska w ogóle, co ty mi tu wciskasz? A później jak wsiąkłam, to wsiąkłam, więc chciałam was zachęcić, żebyście się nie zniechęcali przy tym serialu. Chociaż myślę, że to też nie jest serial dla każdego.
To nie jest serial dla każdego, ale można zostać po prostu przy tej warstwie gagowej, żartowej. Tam są świetne zabiegi, które daje to, że to jest animacja, które po prostu rozbawiają. I tutaj nie musi być jakiegoś wybitnego poczucia humoru, jakichś wielopiętrowych żartów. Po prostu coś nazywa się właśnie w specyficzny sposób, albo coś jest przedstawione, albo bohaterowie tego świata używają czegoś w jakiś dziwny sposób. I nagle się okazuje, że właśnie ten świat wsiąkamy i on nas bardzo bawi. I myślę, że to zarówno w BoJacku, jak i w Tucei i Bertie widać. Chciałam jeszcze z tobą porozmawiać na temat tego, jak wypada ten serial na tle innych dziewczyńskich seriali, bo dziewczyńskie seriale, czy tam seriale o właśnie kobiecych przyjaźniach, kobiecych relacjach, to jest nasza specjalność. Uwielbiamy je.
Zanim to powiesz, to ja jeszcze chciałam powiedzieć, że zachęcam, żeby oglądać to w wersji angielskiej, jak już mówisz o tłumaczeniu, bo zostały Tiffany Haddish i Ali Wong zostały jako te głosy, które udzielają głosów Tuce i Bertie w wersji anglojęzycznej. Polski dubbing też jest dobry, ale jednak ta wersja anglojęzyczna wydaje mi się ciekawsza, jeżeli chodzi o tonację głosu. Chociaż jestem też zachwycona tym, jak to zostało przetłumaczone, bo bardzo mało mielizn wyłapałam w tym tłumaczeniu.
Ali Wong i Tiffany Haddish to są takie znane komiczki amerykańskie, które można kojarzyć też z różnych seriali. Ali Wong ma swój stand-up, zresztą Tiffany Haddish też. I one się przyjaźnią też prywatnie i są w relacji przyjacielskiej. I to, że razem zrobiły ten serial, to też jest jakiś taki miły szczegół i miły niuans, że one po prostu poza tym, że stały przy mikrofonie i do siebie gadały, to też są sobie bardzo bliskie.
I teraz dziewczyńskie seriale.
I teraz dziewczyńskie seriale. No, Tuka i Bertie jest wyjątkowa. To na pewno ze względu na to, że jest animacją. A właśnie, w ogóle, Boże, zapomniałam jeszcze, chciałam cię o jedną rzecz zapytać, bo
nie przejdziemy do dziewczyńskich seriali, ale może po skrócie informacji za parę minut.
Jedną rzecz chciałam ci opowiedzieć, to znaczy ja myślę, że Lisa Hanawalt też jest dużo odważniejsza w tym drugim sezonie.
Tak.
Również eksperymentując z różnymi środkami wyrazu. Znaczy i w zeszłym sezonie, w tym pierwszym, było dużo piosenek, jakichś surrealistycznych wrzutek, takiego rysowania, które już było trochę oniryczne, trochę absurdalne, trochę musicalowe. To się pogłębia w tym drugim sezonie, ale też widać, że ona wykorzystuje różne inne materiały, żeby nam pewne rzeczy pokazać. To znaczy nie tylko mamy tę jej kreskę, ale mamy też takie fragmenty, które są po prostu fabularne. Mamy takie fragmenty powycinane z gazet, ta kreska się zmienia. Ona próbuje właśnie eksperymentować z tym, żeby pewne rzeczy wyglądały na bardziej realistyczne. I to jest świetne. I to jest zawsze w takich momentach, że wiesz, po co to jest.
Tak, to jest bardzo przemyślane. Ja też myślę, że ten czas negocjacji oraz fakt, że jednak Tuka i Bertie powstawała, jak jeszcze BoJack Horseman był w produkcji przed finałem, sprawiły, że ona miała po prostu też czas, żeby to dobrze przemyśleć i dobrze wymyślić, bo on jest, wydaje mi się, dużo bardziej przemyślany i spójny niż ten pierwszy sezon.
Tak, zdecydowanie Lisa Hanawalt wie, co chce powiedzieć. Też nie ucieka przed takimi publicystycznymi komentarzami. To cały czas mówiłyśmy o tej cancel culture. Ona się tam pojawia wtedy, kiedy ten molestator z pierwszego sezonu jakby wraca. Znaczy znowu produkuje ciastka, ludzie znowu u niego jedzą te ciastka. No czy to nie jest, nie wiem, komentarz, który możemy sobie zrobić analogię do Kevina Spacey, który znowu gra w filmach, do Woody'ego Allena, który jakby działa dalej w Hollywood, nie jest persona non grata. To jest bardzo błyskotliwy i taki komentarz bardzo na czasie.
również w kontekście polskim. Myślę, że jest bardzo na czasie, czego Liza Hanawalt nie miała prawa wiedzieć.
Uniwersalne są to historie, niestety.
Ale wiesz, dla mnie też to, jak ona mówi o gentryfikacji i odpowiedzialności władz publicznych, to jest bardzo ciekawe, bo za gentryfikację...
Dobrze, ale to jest strasznie śmieszne, że mówisz o tym tak, takim poważnym głosem eksperckim, już będziemy teraz rozmawiać o gentryfikacji i teraz wiesz do mech.
Teraz wiesz do mech, dokładnie tak, ale to jest jeden z najciekawszych wizualnie i w ogóle publicystycznie pokazane w popkulturze opowieści o gentryfikacji. To znaczy, mech jest przedsiębiorcą, kapitalistą.
Deweloperem.
Który wykupuje różne części miasta, w których mieszkają Tuka i Bertie, obłazi je zmieniając i jakby wprowadzając ten swój klimat i w związku z tym też pojawia się w różnych innych miejscach. To znaczy na Festynie nagle jest go bardzo, bardzo dużo i obłazi Festyn i Wesołe Miasteczko. Nagle ma prawniczkę, która lobuje u burmistrzów, bo mamy duet burmistrzów, rodzeństwo Tuki zresztą, które po prostu w wyborach osiągnęło remis, więc rządzą razem.
To jest źli bliźniacy.
Źli bliźniacy, oboje są źli. Znaczy, i ona jest zła, i on jest zły, więc to jest wspólne. Później jak dochodzi do katastrofy w tym mieście, okazuje się, że ważna część tego, co miało chronić miasto przed tą katastrofą, w wyniku lobbingu zostały te pieniądze przekierowane gdzie indziej, lobbingu mchu i mech też zatyka coś, co może uratować miasto przed tą katastrofą. No po prostu majstersztyk z tym mchem. Ja nie wiem, ja po prostu właśnie by powiedziałam zdaniem majstersztyk z tym mchem.
Najfajniejsza jest właśnie ta asystentka, która się wypowiada, to znaczy mech milczy, nie wiemy właściwie, co mech myśli.
Nie ma twarzy.
Nie ma twarzy, nie ma uczuć, nie ma emocji, nie ma niczego, jest tylko asystentka, która wyprowadzi za niego biznes. Co też jest fajny zabieg, jakoś jednocześnie oglądałam ten serial, a jednocześnie oglądałam inny, jakby przeplatając sobie te dwa seriale, czyli The Dropout i właśnie tutaj Bertie, i ten wątek antykapitalistyczny mocno do mnie przemawiał w obu tych serialach.
Tak, a teraz czas na skrót informacji Radia Tok FM i spróbujemy chyba o tych dziewczyńskich serialach.
Tak, to już za chwilę. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o drugim sezonie serialu Tuka i Bertie, który można obejrzeć na HBO Max. Pierwszy sezon jest do obejrzenia na Netflixie, a teraz spróbujemy porównać trochę, jak Tuka i Bertie ma się na takim naszym pejzażu dziewczyńskich seriali.
No to musimy najpierw powiedzieć o serialu, do którego porównywałyśmy pierwszy sezon, nawet pisząc ten tekst, o którym wspominałaś, dla Krytyki Politycznej. To znaczy mówiłyśmy, że Tuka i Bertie są trochę jak dziewczyny, czyli serial, który napisała i stworzyła Lena Dunham, bardzo młoda osoba. To był serial o tym, jak cztery koleżanki, cztery przyjaciółki, cztery bliskie sobie kobiety wchodzą w dorosłość po studiach do takiego prawdziwego życia w Nowym Jorku. Czy to było prawdziwe życie? Tutaj chyba mamy obie wątpliwości, ale na pewno nie była to taka uróżowiona i wygładzona wersja przyjaźni.
To nie był seks w wielkim mieście, to nie byli przyjaciele. To jednak miało więcej wspólnego z jakimś realizmem.
Ale tak czy inaczej, już z perspektywy czasu, chyba ten serial był mocno skrytykowany. To znaczy to, że w ogóle sama zrobiła go Lena Dunham, była taka opowieść wokół niego, że tutaj młoda dziewczyna wchodzi zupełnie jakby znikąd w świat... w świat filmu i nagle robi wielką karierę, bo tu film, bo tu serial, ona nagle staje się gwiazdą, pisze książkę i tak dalej. No nie do końca tak było, ona miała bardzo wpływowych rodziców, pochodziła z dobrego domu i te wszystkie koleżanki, znajome, młode aktorki, które zagrały w tym serialu razem z nią, też miały bardzo jakby wpływowych rodziców, nie znalazły się tam przypadkiem.
Chciałam powiedzieć, że dzięki temu serialowi mamy Adama Drivera i Jemimę Kirke i uważam, że to wystarczy jako zasługi tego serialu.
Tak jest.
Nie oglądajcie tego teraz, naprawdę. Nie wracajcie.
To się jakoś tak zestarzało, że szczególnie że nie wiem, może to jest kwestia wieku, może osoby, które mają, nie wiem, właśnie wtedy tyle lat, ile te bohaterki, czyli tam, nie wiem, 23 czy do 25, to bardziej siebie w nim odnajdują. Ja dzisiaj, jak wracam do tego serialu, to te bohaterki są egzaltowane i niesamowicie mnie irytują ich problemy pierwszoświatowe, ale Nadana jest w tym serialu wręcz nieznośna, więc myśmy tutaj zmieniły o nim bardzo mocno zdanie w ciągu ostatnich lat.
Myślę, że to jest serial, który jest serialem danego momentu, dla danej grupy. Że to już nie odpowiada osobom, które teraz mają te 20 kilka lat. Że to po prostu był serial dla nas, o nas sprzed tych 10 lat i że to po prostu no, musi wylądować na śmietniku popkultury.
To teraz ty zaproponuj coś o przyjaciółkach.
Ja się słabo do tego przygotowałam, bo przyznam, że jeszcze chciałabym porozmawiać o Tuce i Bertie.
No to dawaj.
Dobrze, że zostawię ten majstersztyk i mech, bo chyba za bardzo zabrnęłam. Ale wiesz co, ja jakoś myślałam mocno o przyjaźni z Sex Education, czyli Maeve i jej przyjaciółce, które są taką przyjaźnią między dziewczyną, która jest bardzo inteligentna, wyszczekana i trochę taką outsiderką i dziewczyną z zespołu najbardziej popularnych po prostu dziewczyn w całej szkole. I one się bardzo ze sobą zaprzyjaźniają. W pewnym momencie jest taka bardzo wzruszająca scena, ponieważ no, mama Maeve jest uzależniona od narkotyków, Maeve właściwie wychowuje się sama. Nie pamiętam imienia tej koleżanki.
Amy,
dziękuję. A matka Amy jest, ale bardziej obecna ciałem i kieszenią niż duchem, więc one tam obiecują sobie, że staną się nawzajem, dla siebie nawzajem matkami. To jest scena z ostatniego sezonu, która mnie bardzo poruszyła, chociaż brzmi, jak ją opowiadam, dość tandetnie, ale mnie często poruszają tandetne rzeczy, co się będę wstydzić. Ci, którzy nas regularnie słuchają, to już wiedzą, więc nic tu nie ukryję. I to było jakoś dla mnie wspólne w tym serialu, tak? To znaczy tego, że te rodziny pochodzenia dla obu tych bohaterek są takie słabe. I też, że te obie bohaterki i tu lubię i że są, i że to jest nieoczywista przyjaźń, a jednak bardzo bliska i taka prawdziwa.
To ja teraz chcę powiedzieć o serialu I May Destroy You, Mogę Cię Zniszczyć. To jest serial, który wyprodukowała Michaela Coel i też zagrała w nim główną rolę Arabelli. I tam partneruje jej Verusha Opia, która gra Terry, jej najbliższą przyjaciółkę. I ta relacja między nimi moim zdaniem bardzo mocno przypomina relację Tuki. To znaczy ona jest odarta z tych różnych wygładzeń, obłych kształtów. Tam rzeczywiście to, że one się przyjaźnią ze sobą, oznacza również to, że się kłócą, że się nawzajem zawodzą, że się czasami oszukują, ale też jakoś mają bardzo silną relację i ta relacja też jest długa, bo one się znają właściwie od szkoły podstawowej i gdzieś razem ze sobą się ciągle cały czas trzymają, ale też sobie zazdroszczą na przykład, ale też próbują ze sobą rywalizować. Więc ta więź wydaje mi się bardzo, bardzo prawdziwa. Też w kontekście tego, że I May Destroy You jest takim głosem sprzeciwu, jeśli chodzi o przemoc seksualną i porusza bardzo wiele współczesnych jakby wątków związanych z życiem kobiet. I chciałam z tobą porozmawiać o tym, że...
Ja tylko powiem, że jeżeli nie widzieliście tego serialu, to jest jeden z tych seriali na liście obowiązkowej. To znaczy on za słabo jest oglądany w Polsce. Mam wrażenie, że nie dostał takiej popularności, jak powinien, że dużo więcej, dużo słabszych, mniej publicystycznych, mniej poruszających seriali po prostu stało się bardzo popularnych, a to jest ten serial, który jakbym mogła, to bym tak wyciągnęła naprzód. Na HBO Max można obejrzeć.
To jest serial, o którym chciałam jakoś zagaić i jaki to jest w ogóle rodzaj, czy do jakiego gatunku możemy go zaliczyć, ale równie dobrze można go zaliczyć do dramatu, jak i komedii, jak i serialu obyczajowego. Jest taki właśnie multigatunkowy. I właśnie się zorientowałam, że mówię już o trzecim serialu i te seriale mają ze sobą to wspólnego, że ich scenarzystki, ich showrunnerki otwarcie mówią o tym, że te wydarzenia zawarte w ich serialach są jakimś tam odzwierciedleniem, nie jeden do jednego, ale jednak jakimś odzwierciedleniem ich życia. I myślę, że to może być znaczące, że jednak cały czas poruszamy się w takim w takim opowiadaniu o czy kobiecej przyjaźni, czy w ogóle byciu kobietą, czy byciu dziewczyną, byciu młodą osobą, właśnie bazując gdzieś tam na jakichś historiach, które są z głębi duszy, które są takie totalnie prawdziwe.
To jeszcze do tego zestawienia, trochę inny serial, myślę, że pasuje też serial Feel Good. Też bardzo autobiograficzny i główna bohaterka trochę przypomina Tukę.
Przypomina tylko, że nie ma swojej Bertie. Jest samotna.
No to jest taka opowieść, bo to jest też o zmaganiu się z uzależnieniem, o byciu trzeźwą w momencie, kiedy no tworzenia życia na nowo i zorientowała się, że sporo tego życia na tym uzależnieniu minęło, bo to jest też doświadczenie Tuki. I to jest właśnie taka, no dobrze to ujęłaś, to jest taka opowieść, co się dzieje z Tuką, kiedy nie ma Bertie.
No i jeszcze jeden serial, gdzie może tej przyjaciółki nie ma, ale jest i tak ważną postacią, czyli Fleabag.
A oczywiście, znaczy przyjaciółka jest jako w pierwszym sezonie jako...
Flashback, duch wracający.
Tak, tak, no bo to jest serial o żałobie po przyjaciółce i o tym, co się dzieje, kiedy się zawiedzie przyjaciółkę.
I tutaj właśnie znowu przechodzimy do Tuki i Bertie i do tych rzeczy, które się między ludźmi dzieją, kiedy są bardzo blisko siebie i tym, że nawet kiedy właśnie ta relacja jest super szczera i taka wydaje się stabilna, tak, twarda jak skała, to tak czy inaczej może upaść albo może przejść kryzys.
Wiesz, to jest bardzo ciekawe dla mnie, znowu to powtarzam, ale bardzo dużo mamy w popkulturze historii miłosnych. To jest w ogóle jakiś taki motyw, który się pojawia często i mówi się o tym, że opowieści o tym, jak miłość jest pokazana, to może nie do końca jest tak, że Hugh Grant będzie dla ciebie skakał przez płot, jak dla Julie Roberts w Notting Hill.
Nicole Kidman unosi brew.
Nie może. Nie da rady.
Dobrze, to były dwa żarty. Chodzi oczywiście, że się odnosimy do serialu, w którym Hugh Grant był tą negatywną postacią, jeśli chodzi o relację miłosną. Przypomnij mi, jak on się nazywał? Proszę, przypomnij mi, jak on się nazywał.
Zdecydowanie nie pamiętam, ale pamiętam płaszcz Nicole Kidman, który był chyba głównym bohaterem tego serialu.
Od nowa, więc...
Też HBO Max.
Tutaj jest akurat opowieść o związku, który nie zakończył się najlepiej.
Czyli Hugh Grant przestaje być Hugh Grantem, ale mało się mówi o tym, że przyjaźń tak nie wygląda. To znaczy mamy kolejną taką popkulturalną wizję przyjaźni, która jest właśnie jak z przyjaciół, czyli w ogóle na zawsze, na dobre i na złe. Jak są pojedyncze, drobne wyboje, to trwają jeden 20-minutowy odcinek.
Ewentualnie przyjaźń może przenieść się w miłość.
Ewentualnie, tak. I że to jest taka relacja wyidealizowana, że często właśnie nie bierze się pod uwagę, że to jest po prostu kolejna normalna relacja, bardzo bliska, często bliższa niż miłość romantyczna, często trwająca dekady, ale mająca swoje wzloty, upadki, wyzwania, ograniczenia i też taki domieszkę tego, że ludzie po prostu w bliskich relacjach nawzajem się ranią.
Tak. I myślę sobie, że też to, że mamy tutaj do czynienia z przyjaźnią kobiecą jest ważne, bo to już w ogóle narosło stereotypami. To jest jeden z takich najpopularniejszych motywów, że jeśli mamy dwie kobiety, które są blisko siebie, to albo właśnie będą super, świetnie, po prostu trzymające sztamę i będą w takiej relacji, która nigdy jej nie zawiedzie, albo...
Mam pomysł na metaforę.
No.
Są albo jak Kerry i Samantha, albo jak Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall.
Super, to musisz teraz wyjaśnić, o co chodzi.
Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall miały potworną, powiem to, kosę.
Aktorki grające w seksie w Wielkim mieście.
Tak dużą, że Kim Cattrall nie zgodziła się wziąć udziału w tym spin-offie And Just Like That dla HBO Max. Pewnie lepiej dla jej kariery, dla wszystkich bardzo zły to serial. Za to Kerry i Samantha przez cały serial Seks w Wielkim Mieście i oba filmy były bardzo bliskimi przyjaciółkami. Wydaje mi się, że najbliższymi w ogóle z tej czwórki.
Miały kryzysy. Pamiętam te odcinki, w których one się do siebie nie odzywały albo mówiły sobie bardzo przykre rzeczy, ale jednak cały czas były blisko siebie, najbliżej siebie. Zresztą też miały taką relację półpracową, więc to również jest ważne. Ale chciałam skończyć moją metaforę, że właśnie
dobrze,
albo kobiety w popkulturze albo się kochają, albo się nienawidzą, albo są najbliższymi przyjaciółkami, albo są absolutnymi wrogami, czasami gdzieś tam ukrywając to takiej płaszczyk fałszywej uprzejmości.
Albo to się zamienia. Z wrogów stają się przyjaciółkami, lub z przyjaciółek stają się wrogami.
Tak, nie ma nic w środku tego koła, które rysujesz swoimi dłońmi teraz dookoła mikrofonu.
Tak, no i to jest właśnie jak takie urealnienie, że też jest tak, że czasami można być blisko siebie, będąc nawet w oddaleniu i to nie oznacza przed końca przyjaźni, a można też mieć kryzys, albo można też wyrastać z pewnych relacji. To też jest bolesne, ale prawdziwe. I to jest właśnie wspaniałe u Lizy Hannawald, że ona o tym wszystkim mówi i to w taki sposób, w którym możemy o tym rozmawiać przez godzinę i mogłybyśmy jeszcze rozmawiać drugą godzinę, a ona zrobiła 10-20-minutowych odcinków.
O ptakach, zauważam. Cały czas.
Nie tylko, tam są też rośliny i są inne. Głównie są ptaki i rośliny, prawda?
Tak. Jakby cały ten świat rządzi się swoimi prawami. Więc to wszystko wspina się na dużo bardziej absurdalny poziom, niż tylko mogłoby wynikać z naszych słów.
Są też bizony i niedźwiedzie. Chciałam powiedzieć, że jest nie tylko ptaki. Właśnie tak sobie zaczynam przypominać, że są też inne zwierzęta.
I każde z tych zwierząt jest nieprzypadkowo wybrane. To znaczy Hannawald, jak wymyślała ten serial, to na początku wpadła na pomysł tukanów, dlatego że dowiedziała się o nich jakichś ciekawostek, o tym, że składają dużo jaj, że często porzucają swoje małe, że...
Tuka jest tukanem.
Że są szalone, więc każda z tych bohaterek, która jest wymyślona, każdy z bohaterów, który jest wymyślony, ma jakieś cechy związane z tą swoją zwierzęcą postacią. Ta Mewa też jest nieprzypadkowa w postaci pielęgniarki, która gdzieś jest trochę drapieżna, która jest bardzo zamknięta, która też lubi rządzić. Więc te różne cechy, które są przypisywane czasami zwierzętom, które oczywiście też są jakąś taką dziką antropomorfizacją, potem się przekładają na postacie i na bohaterów tego serialu.
Na przykład Bertie Speckle, czyli bardzo miła i przyjazna para, to para drozda i...
Rudzika. Tak,
czyli takich miłych ptaków. Tak mi się wydaje. Taki mają u mnie PR.
Ale też te relacje są możliwe w obszarach międzygatunkowych. Nie, w ogóle tłumaczenie światów Lisy Hannawald jest zupełnie bez podstawy. Po prostu trzeba obejrzeć BoJack Horsemana i trzeba obejrzeć koniecznie Tuka i Bertie. Można zacząć od Tuka i Bertie.
Albo zaprosić ornitologa, żeby nam wyjaśnił, bo może znajdzie tam inne znaczenia, bo Liza Hannawald jest wielką fanką zwierząt i ona dużo wie o zwierzętach i wykorzystywała to bardzo w swojej pracy. A największą fanką jest koni, więc ja się w sumie dziwię, że Tuka i Bertie to nie są konie, bo BoJack Horseman został koniem, ponieważ koń to było albo jest ulubione zwierzę Lizy Hannawald.
I kiedy Rafael Bob Waksberg, który jest jej kolegą z czasów szkolnych jeszcze, poprosił ją o to, żeby wymyśliła dla niego świat BoJack Horsemana, to właśnie koń przyszedł jej jako pierwszy do głowy. Ona też ma na swoim koncie komiks. Napisała chyba jeszcze jakieś książki, ale ja pamiętam teraz o jej komiksie, czyli Coyote Dog Girl. Czyli komiks o kowbojce. Tak,
bardzo dobry. Wiem, bo tutaj taka trochę prywata, dostałam na urodziny od ciebie kiedyś ten komiks.
Tak, a ja dostałam na urodziny od ciebie Monopoly z BoJack Horsemanem.
Jeżeli rozmawiamy o przyjaźni, to możemy zdradzić te informacje. Więc naprawdę jesteśmy fankami. Polecamy zarówno Tuka i Bertie, jak i BoJack Horsemana, skoro możemy jeszcze raz polecić BoJack Horsemana, to w sumie czemu nie?
Tuka i Bertie, 2 sezony, 1 do obejrzenia, 1 do obejrzenia na Netflixie, 2 do obejrzenia na HBO Max, a BoJack Horseman cały, w całości na Netflixie, 7 sezonów.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na złe seriale.
Oraz zapraszamy za tydzień o godzinie 18 w sobotę na antenę Radio Tok FM.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Czas na informacje Radio Tok FM.
Szkoda czasu na złe seriale.